Tu Radio Kraków Kultura.
A z nami są już Ania Karpowicz i Dominik Strycharski. Dzień dobry.
Jesteśmy, dzień dobry, to znaczy ja jestem.
Cześć Dominik.
Ja też jestem, cześć, dzień dobry.
Cześć Aniu. Nie dodałem, nie przedstawiłem, ale nie tylko wspólnie stworzyliście projekt, ale też oboje gracie na fletach, a w tym projekcie podzieliliście się, że Dominik gra na fletach prostych, a Ania na fletach poprzecznych, tak? Dobrze.
Tak jest.
No myślę, że nie tylko w tym projekcie. Myślę, że tak to już jest, że domeną
to też prawda,
Dominika
tak.
Są flety proste, a moją flety poprzeczne. Więc myślę, że to nie tylko na potrzeby tej płyty.
Ale nie tylko flet was łączy was też to, że jesteście laureatami paszportu polityki, no i w ogóle fantastycznymi aktorami sceny muzycznej współczesnej w Polsce. I już samo to, że połączył was wspólny projekt, to jest wydarzenie, to było elektryzująca myśl, bo oboje na pewno, jeśli z fletami pracujecie, to w taki sposób, żeby ten instrument pokazać w nowym świetle, jakoś go zredefiniować, ale właśnie, jak już ustaliliśmy, nie tylko na innych zestawach fletów, ale też właściwie różnymi sposobami. Opowiecie o tym? Może zacznijmy od Ani.
No tak, z całą pewnością mamy bardzo różne takie muzyczne osobowości, ale to jest większość przyjemności z tej współpracy. Właśnie to, że podchodzimy i przychodzimy trochę też z różnych obszarów, żeby się wokół czegoś spotkać. Ja z Dominikiem uwielbiam pracować. Od pierwszego spotkania, kiedy właściwie tak zupełnie spontanicznie zobaczyliśmy się, żeby spróbować grać na drewnianych fletach, poczułam taką łączność w tym, żeby odczarowywać flet jako taki jakiś cukierkowy, płaski instrument. No wiemy, jakie są stereotypy wokół fletu, no zarówno tego prostego, jak i poprzecznego fletu orkiestrowego. No i tu poczułam od razu taką wspólnotę i wiele, wiele wspólnych pomysłów z tego wyszło. Także ja z Dominikiem uwielbiam pracować i strasznie się cieszę, że mamy płytę teraz. Nową, wspólną.
Dominiku, flet prosty może być najbardziej znienawidzonym instrumentem w Polsce, jak sobie pomyślę o lekcjach muzyki.
Tak.
Tak. To znaczy, wiesz, ja też go nie lubiłem w szkole tak bardzo, ale to bardziej ze względu na to, że dzieciaki go nie lubiły, bo człowiek się dopasowuje do otoczenia. Ja lubiłem jako instrument. To znaczy, ja się wywodzę z takiego świata trochę improwizowanego, a trochę jednak klasycznego, w tym sensie, że moja pierwsza muzyka, którą w życiu ćwiczyłem na flecie, to był jednak barok dla siebie samego. Oczywiście od początku też grałem swoją własną muzykę współczesną. Mnie w tym projekcie oczywiście bardzo interesowała po pierwsze muzyka i historia, którą sobie wymyśliliśmy, to było najważniejsze, ale opowiadamy to dwoma fletami, które się wywodzą właśnie z różnych prądów muzyki współczesnej, mają zupełnie różne historie te flety. I myślę, że to jest ciekawe spotkanie. Dla mnie to było też ciekawe fletowo, szukanie wspólnych punktów, bo one są, jest ich bardzo dużo, to są jednak flety i dźwięk powstaje w podobny sposób. Ale jest też ogromna ilość różnic, ponieważ tak jak już może wspomnieliśmy, a może nie, ale te flety przeszły zupełnie inną historię. Do pewnego miejsca były to instrumenty bardzo tożsame do wieku XVIII, a potem ta historia się kompletnie rozwarstwiła i te instrumenty były budowane już według zupełnie innych pryncypiów. Więc mnie spotkanie z fletami poprzecznymi zaintrygowało właśnie dlatego, że punkty wspólne plus kompletnie inne jakby rozłączne części. No i to jest też fascynujące, bo rozmowa z instrumentem z tej samej grupy instrumentalnej jest zawsze inspirująca, a z drugiej strony rozmowa z jakąś inną perspektywą tego instrumentu, więc myślę, że to jest istotne w tym projekcie też, między innymi.
No ta dwoistość na pewno jest istotna w tym projekcie. Ja myślę, że fajne jest właśnie w tym podziale, takim jasnym podziale na te instrumenty, że bez trudu można w każdej sekundzie słuchania i waszego koncertu, czy płyty doskonale wiedzieć, kto gra co dzięki temu. W sensie, że te instrumenty równie dużo łączy, to dzieli też. Tak naprawdę to jest bardzo bardzo czytelne w tym, która partia właśnie jest przez kogo prowadzona. I to jest no, w jakimś sensie też odświeżające. To znaczy na płycie z trzema saksofonistami znacznie trudniej się w tym połapać niż właśnie w takim wydaniu jak u was.
No tak, też nie chcieliśmy tego na siłę tej różnicy zamazywać. Powiem tylko, że takie projekty na dwa różne flety też powstawały w przeszłości. Zresztą jest kilkanaście koncertów barokowych na flet prosty i poprzeczny razem pisanych i granych, grających razem i to jest bardzo, bardzo ciekawe połączenie, takie bym powiedział, nawet jeszcze bardziej kontrastowe w muzyce barokowej niż w naszej. No to nie wiem, co jeszcze
dodać. Ja myślę, że to też jest o tym, że my po prostu z Dominikiem mamy zupełnie różne osobowości. Nawet taką energię na scenie wydaje mi się, że mamy różną. Dominik jest niezwykle charyzmatyczny i jego takie interwencje i te rozmowy z tą taśmą są zupełnie inne niż moje i myślę, że poza samymi takimi wartościami brzmieniowymi czy tym, jakie są możliwe na przykład rozszerzone techniki na fletach prostych versus na fletach poprzecznych, to myślę, że też bardzo dużo tutaj wnosi ta nasza różnica po prostu w byciu na scenie, czy w byciu w relacji w ogóle do tego materiału, do tej taśmy, którą tam mamy.
A to z pewnością, to jest tak, to jest też słuszna uwaga. Tak już czysto w waszych osobowościach dostrzegam jednak rzecz, która was łączy, oboje jesteście bardzo wygadani.
A to miło słyszeć chyba.
Tak, to,
dobrze.
A słuchajcie, co właściwie było takim, nie wiem, momentem czy iskierką, która spowodowała, że pomyśleliście, zróbmy razem płytę, a co więcej, w którym momencie tego waszego spotkania, może właśnie na początku, pojawiła się syrena, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że właśnie nie na gruncie muzyki barokowej, o której wspominał Dominik, czy współczesnej, o której wspominała Ania, się spotkaliście, tylko właściwie w takim no, niecodziennym anturażu i zaraz sobie to w szczegółach rozpakujemy, muzyki z płyt przedwojennego wydawnictwa Syrena.
To ja może od razu opowiem, bo historia jest taka, że bardzo chciałam zrobić z Dominikiem program na festiwal Warszy Muzyk, który mam przyjemność prowadzić od wielu lat wraz z Markiem Brachą. I festiwal Warszy Muzyk to jest festiwal muzyki klasycznej. Oczywiście mamy tam rezydencje kompozytorskie, czasami prawykonania, ale generalnie to jest o muzyce kameralnej, gramy tam Bacha, Schuberta, Weinberga. Więc jeżeli mieliśmy zrobić trochę takie wyjście poza gatunek, to chodziło o to, żeby to było jak najmocniej osadzone w tożsamości festiwalu, który opowiada historię przedwojennej Warszawy. I stąd powstał pomysł, żeby zrobić właśnie program improwizowany do przerobionych, przetworzonych fragmentów nagrań starej przedwojennej wytwórni legendarnej Syrena Rekord. To jest pomysł już z 2022 roku, także trochę już lat minęło od tej premiery właśnie na Warszy Muzyk, a potem graliśmy koncerty w różnych innych miejscach, między innymi w Krakowie, w Krikotece, no i teraz jest płyta. Nie wiem, Dominik, czy chcesz coś dodać?
Nie, no chyba powiedziałaś właściwie wszystko.
A kiedy ty się w tym, Dominik, pojawiłeś? Bo w sensie, no bo mamy kontekst, że to był projekt, który powstał na Warszy Music, skąd wzięła się Syrena, ale skąd w ogóle, jak doszło do tego, że sobie, bo znacie się od dawna zapewne, ale co sprawiło, że pomyśleliście, że czas na wspólny projekt, czas na wspólną płytę?
Znaczy nie, no wspólny projekt od razu był sklejony też z Syreną Re. Records, czyli jakby rozmowa, ja niestety mam coś takiego, że nie pamiętam z pierwszej rozmowy w ogóle, nie pamiętam tego pierwszego spotkania, przyznaję szczerze, pamiętam kolejne, ale nie pamiętam tego pierwszego, tego punktu zapalnego, tak, dokładnie chodziło o festiwal i od początku rozmawialiśmy o tym, żeby, znaczy Ania chyba zaproponowała w dużej mierze, żeby to było związane jakoś z Syreną Records, żeby się zająć tymi nagraniami, które też przecież dokumentują czas, warszawski czas niezburzony, jeszcze przedwojenny. To już samo w sobie było niesamowite. Dotarcie do nagrań, które mają 100 lat, szelakowych, zniszczonych. Samo obcowanie z tak starymi nagraniami jest też bardzo interesujące, bo to zupełnie inna epoka w muzyce, jeszcze przed muzyką taką, jakbyśmy nazwali rozrywkową, a jednak były tam pieśni, piosenki. No i od razu była między nami rozmowa też o tym, co z tymi nagraniami zrobić, jak się do tego odnieść. No i tutaj weszła moja technika kompozytorsko-remiksowa, która pozwoliła nam jakby stworzyć z tego projektu coś niejednoznacznego, nie będącego do końca retro, a nie będącego też do końca tylko muzyką właśnie współczesną, awangardową.
Tak, ja chciałam tutaj powiedzieć od razu tak, o tym, dlaczego Dominik i w ogóle dlaczego to było możliwe. My teraz jesteśmy przed 10. edycją Warsze Muzyk, oczywiście dostajemy masę zgłoszeń i muzycy klasyczni w większości, nawet jeżeli chcą zagrać na tym festiwalu, to zazwyczaj proponują listę utworów, które mogę zagrać. I to jest ciągłe takie, można powiedzieć, kręcenie się w kółko i zjadanie własnego ogona, bo muzyka klasyczna, czy w ogóle muzyka, nie jest tylko o graniu utworów. I tutaj Dominik jest, myślę, jedną z bardzo niewielu osób. Do głowy przychodzi mi jeszcze na przykład Marcin Masecki. To jest artysta, który ma umiejętność jakby zobaczenia całej formy, zobaczenia całego tego wydarzenia od początku do końca, nie pojedynczych utworów, że zagramy taki czy inny, zremiksujemy taką czy inną płytę czy taśmę. Myślę, że być może to wynika z jego doświadczenia w teatrze, a może odwrotnie, może dlatego tyle pracuje w teatrze, że tę perspektywę ma. I to było coś bardzo cennego i wartościowego. No i też oczywiście zdecydowało o tym, że ten projekt się wydarzył.
Poruszyłaś bardzo istotną kwestię dotyczącą właściwie zmory, bym powiedział, wszystkich festiwali, koncertów klasycznych, ale też i współczesnych. Właśnie koncerty takie, powiedziałbym, stricte repertuarowe, to jest właściwie coś, co powinno już dawno przeminąć i odejść, bo chyba to jest niewystarczające do tego, jak dzisiaj podchodzimy do kultury po prostu, w sensie, że to są wydarzenia, od których, wydaje mi się, oczekujemy znacznie większej złożoności i narracyjności. I wy to w projekcie Syrena Re macie. I teraz zastanawiam się jeszcze nad tym, z jakimi nośnikami, Dominiku, przyszło ci pracować. To znaczy, stworzyłeś całą tę warstwę elektroniczną, podkład, taśmę z nagrań z Syreny, to były szelakowe płyty, ale czy pracowałeś z tymi fizycznymi nośnikami, czy to jest zarchiwizowane, tak czysto od strony takiej technicznej, jeszcze mnie to interesuje, jak to wyglądało?
Nie pracowałem z szelakowymi płytami, po pierwsze ich nie mam, po drugie nie wiem, czy miałbym gdzie je odtworzyć, dlatego że chyba szelakowe płyty się odtwarza na zupełnie innych gramofonach, na zupełnie innych igłach niż współczesne płyty winylowe, które są produkowane już chyba od lat, nie wiem, czy 50., nie pamiętam w tej chwili, ale od bardzo też wielu lat. Więc no nie, no mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy z nagraniami, które już były scyfryzowane, po prostu perfekcyjnie przeniesione z tych płyt szelakowych na domenę cyfrową. Więc tego kontaktu fizycznego z okładkami i z płytami nie miałem. Nie wiem, czy te płyty w ogóle gdzieś są, a jeśli są, czy one nie są gdzieś raczej muzealnie zachowane. Nie wiem, ja od razu przeskoczyłem głową do realizacji muzyki, to zresztą znak czasów. No, usłyszałem właśnie uchem producenta, usłyszałem sample, od razu się zacząłem nimi jakby bawić, nie? I od razu, ale dzięki temu też nie miałem do tego takiego stosunku, jakby to powiedzieć, specjalnie nadobnego, to znaczy od razu myślałem w kategoriach przestrzeni muzycznej, a nie w kategorii samego artefaktu, czy jakiegoś takiego nabożnego stosunku do obiektu, nie? I to pomogło mi się chyba kompletnie uwolnić swoją kreatywność i znaleźć jakąś taką drogę do tego, żeby ta muzyka zabrzmiała tak, jak ona brzmi teraz.
Radio Kraków Kultura.
Rozmawiamy z Anią Karpowicz i Dominikiem Strycharskim o ich wspólnym projekcie Syrena Re. w odpowiedzi właśnie na nagrania Syrena Records. Dominik przygotował taśmy z muzyką elektroniczną, która powstała na bazie sampli z biblioteki nagrań wydawnictwa Syrena Records. I tam właściwie też wśród tych sampli są różne zupełnie źródła, to znaczy mamy i śpiewy kantorów, i jakieś operetkowe arie, i fragmenty symfoniczne, ale też mnóstwo takich artefaktów właśnie zaszumień, trzasków i dźwięków, które są pozostałościami w ogóle samego nośnika, z których powstały takie, powiedziałbym, mocno transowe, zapętlone, tak, psychodeliczne nawet podkłady.
Tak.
W sensie jak ogień z wodą ostatecznie. To znaczy i źródła są bardzo różnorodne, ale też no właśnie jakaś taka, tak jak mówiłeś, nabożna panuje atmosfera nad tymi nagraniami oryginalnymi, a u ciebie stricte rozrywkowa, no właśnie psychodeliczna, ale jakaś tak kwaśna nawet bym powiedział.
Aha. A ja to postrzegam tak, że wiesz, bo zastanawiałem się, co z tego rzeczywiście zrobić, jak to przesunąć, jak to rozwinąć, bo oryginały były na tyle, że tak powiem, retro w brzmieniu i w charakterze, że ciężko by się było od tych oryginałów w większych całościach jakby odbić, a nie chciałem też się tego niszczyć. Więc pracując nad tym materiałem cyfrowo, odkryłem, że ten materiał jest bardzo właśnie daje taki potencjał takiego nieskończonego echa tych nagrań, jakby one się odbijały od murów, jakby wiesz, wychodziły z okien. Ja sobie tak to wyobrażam, cię wyobrażałem, że to jest taka nawracająca jakby pamięć zniekształcona, bo nasza pamięć nam zniekształca wszystko. Ja dokładnie widzę, jak ja pamiętam rzeczy, że to są raczej takie przebłyski, takie zalupowane, zapętlane fragmenty, wycinki, które mi się podobają. Nie pamiętam, rzadko pamiętam cały przebieg wszystkiego, czy rozmowy, czy wypadku, czy spaceru. Raczej pamiętam takie właśnie błyski, takie konkretne miejsca. Nie pamiętam 40 minut spaceru, pamiętam kilka momentów, które na mnie zrobiły wrażenie. Oczywiście na siłę sobie przypomnę cały ten spacer. I ta muzyka też tak działa, jako taki nawracający, dziwne nawracające echo, które się niesie po budynkach, po kamienicach, w których już jakby nie ma tej muzyki. No więc jakby oczywiście to był eksperyment i znalazłem, a poza tym lupowanie rzeczywiście się wywodzi, znaczy to rytmiczne lupowanie się wywodzi trochę z muzyki post-hip-hopowej, rzeczywiście, ale nie tylko, bo cała plądrofonia też się na tym opierała gdzieś tam. Znaczy może nie na takich lupach jednoznacznie na 4/4, ale poczułem, że te lupy dają taką, znaczy, że te, bo to było też dla mnie istotne, żeby te lupy nie były tak gęste i tak zagarniające, żeby się nie dało nic na nich, jakby, żeby te flety nie walczyły z tymi lupami. O, może tak, żeby flety nie walczyły ze ścieżką audio, że my możemy dzięki temu, że ta ścieżka audio, ten track jest taki trochę właśnie repetytywny, to my możemy się uwolnić i grać zupełnie inną narracją. Gdyby ten track audio był bardzo złożony, czy taki bardzo rozbudowany koncepcyjnie, czy też strukturalnie, to mielibyśmy znacznie mniejsze pole, a to jest jednak koncert na dwa flety.
Tak, zgadzam się i tutaj myślę, że też takim ważnym elementem było to, żeby zdecydować, jak dużo jest potrzeba, to znaczy, że gdzieś projekt na końcu jest ważniejszy niż moje ego, czy Dominika ego, ile tam, którego fletu będzie, prawda, w której ścieżce, że tutaj jesteśmy po coś innego i że walczymy i pracujemy na taki efekt synergii, żeby to wszystko razem zabrzmiało jak najbardziej spójnie. No i to, co u Dominika,
tak. Mhm.
Tak, i to, co u Dominika też bardzo lubię i co jest też mi bardzo bliskie, to jest to, że my często romantyzujemy przeszłość, prawda? Idziemy na tak zwane stare miasto, które jest jakąś makietą, prawda? Jakąś fantazją o świecie minionym, w którym przechadzamy się i każdy z nas myśli, że jest królem, prawda? W Wersalu. Nikt z nas nie idzie przez Wersal, myśląc, że jest prawda, sprzątaczką tam pracującą. Więc to jest jakaś taka nieodłączna fantazja o świecie, który minął, który sobie romantyzujemy. I tutaj to było bardzo fajne, że Dominik stworzył pewne takie pasma i taką, taką atmosferę, w której można się zanurzyć, a która nie jest, no właśnie, pozbawiona jest jakiejś takiej makietowości, prawda, czy pretekstowości powrotu. Mamy bardzo dużo teraz takich projektów, które gdzieś tam odnoszą się do międzywojnia i piosenek międzywojennych i tak dalej.
Rekonstrukcje, to się zrobiło
tak,
teraz modne.
Oczywiście, tak. I też nie ma nic w tym absolutnie złego. Tak samo chciałam tu sprostować, że też uważam, że nie ma nic złego w koncertach, podczas których ludzie grają po prostu listę utworów. Też myślę, że może jest na to publiczność i może też jest to potrzebne, ale mnie jakoś najbardziej poruszają właśnie takie rzeczy troszkę idące głębiej i tu Serenare to jest moja ogromna radość, że tak właśnie się udało gdzieś. Ta pamięć jest niepokojąca, no, bo wyobrażenie sobie samej skali zniszczeń Warszawy, no to jest coś, czego my na co dzień tutaj w Warszawie po prostu nie robimy, bo to jest niebezpieczne. To nie można chodzić po tym mieście i się rozglądać, bo można zwariować wtedy, nie? Więc taka część, to co zauważyłeś, jakaś taka niepokojąca czy mroczna, no jest nieodłączną częścią tej prawdy, która jest zaszyta w tych skrawkach dawnego świata.
Jak pracowaliście z tymi podkładami? To znaczy, jak rozumiem, one były bazą do improwizacji? To jest taka totalnie swobodna improwizacja? Czy to są częściowo zakomponowane rzeczy? Jak to wygląda?
Ja myślę, że znaczy myśmy sobie, po pierwsze wykroiłem jakby 5 utworów, 5 takich jakby części, utwór ma 5 utworów i improwizacja to jest oczywiście bardzo, bardzo w tej chwili pojemne hasło, bo ona może znaczyć mnóstwo rzeczy. To znaczy i na pewno nie jest to improwizacja w takim stylu, że wchodzimy na scenę i kompletnie nie wiemy, co gramy, kiedy, bo to jest też oczywiście bardzo cenne i tak zwane free improv się na tym opiera i cała idea jest taka, że się tego nie przygotowuje i wszystko wynika ze spotkania z momentem i z innymi ludźmi. Natomiast w tym przypadku jednak realizujemy pewien tor, pewną narrację, pewien, no po prostu pewien klimat, pewną opowieść i w każdym z tych 5 utworów wykorzystujemy konkretne flety, konkretne techniki, a wręcz czasem tonacje i konkretne zagrywki. W niektórych utworach to są wręcz zagrywki, które mają imitować taśmę. W niektórych utworach to są pewnego rodzaju przestrzenie, które delikatnie z tą taśmą dialogują. My się nigdy nie odklejamy od tej taśmy, to znaczy ona nas od początku inspirowała i każda nasza partia fletowa jest odpowiedzią na to, co słyszymy, bo to też cała idea tego opowiadania o historii w taki kreatywny sposób, czy też taki twórczy, polega na dialogu, czyli na pewnego rodzaju ping-pongu informacyjnym, tak to nazywam. Czyli jakby ja odpowiadam na tę historię i ją interpretuję i dzięki temu ona jakby żyje, a nie jest muzeum. Natomiast w każdym z tych utworów robimy konkretne rzeczy na konkretnych instrumentach w konkretny sposób i nigdy to nie jest tak, że od tego się jakoś bardzo odklejamy, ale dzięki temu, że jednak to są partie nie zapisane w nutach, więc każdy koncert jest trochę inny, co dla mnie stanowi dodatkową wartość.
To jest też tak, że tu chyba udało się nie tylko zachować balans pomiędzy waszymi partiami, ale też właśnie pomiędzy ową taśmą a partiami instrumentalnymi, że tu nic nad niczym nie dominuje, tylko jedno współgra z tym drugim, albo właściwie właśnie jest odpowiedzią na to pierwsze, ale tak. Jakby nic tu nie wychodzi na plan pierwszy. Takie było założenie właśnie takiego współbrzmienia, równouprawnienia, może tak, tego materiału historycznego i przetworzonego i waszej na niego odpowiedzi?
Myślę, że tak, że troszkę o to chodziło, żeby z jednej strony pokazać te niezwykłe dźwięki, właśnie jakieś takie powidoki fonosfery dawnej Warszawy. Festiwal Warszy Muzyk się odbywa zawsze w sierpniu i tak jak Dominik mówił, że wyobrażał sobie o muzyce z okien, tak ja często jak wchodzę na te podwórka, zachowane, przedwojenne, to wyobrażam sobie ten sierpniowy gwar i otwarte okna i właśnie muzykę, która jest puszczana z gramofonów, no to była rzeczywistość, więc to było gdzieś na pewno ważne. No i chyba ważny był cały ten trójkąt, bo i ta taśma, i my z Dominikiem, i nasz duet, i nasza relacja do tej taśmy, więc chyba chodziło o to, żeby stworzyć coś takiego bardzo organicznego, żeby wciągnąć słuchacza, zanurzyć go w coś.
Chcieliśmy być solistami, którzy są wirtuozami w tym przypadku. Tak. Nie chcieliśmy tego traktować jako wirtuozowskiego popisu letowego, co oczywiście w muzyce kameralnej nie jest koniecznością, ale no, bardzo nam właśnie chodziło o taką organikę, żeby się tutaj nie popisywać, tylko żeby tworzyć bardzo spójną całość. Znaczy, na ile się oczywiście da.
To jest, to podwórko to jest coś, co powraca i tu do tego chciałem jeszcze nawiązać. Właśnie powraca w tej historii, jak Dominik tworzył tę taśmę i mówił o tym echu odbijającym się właśnie od okien i tak dalej. Ty mówisz, Aniu, wspominasz pierwsze wykonanie i Warszę Music i podwórko właśnie. A ja jestem w sumie bardzo ciekaw tego, jak się ta muzyka sprawdziła właśnie w takim podwórkowym wydaniu, bo byłem tutaj w Krakowie na koncercie w ramach festiwalu Audio Art. No i teraz jak spojrzymy na to właśnie z tej perspektywy, tutaj Audio Art, festiwal prezentujący bardzo awangardowe, eksperymentalne projekty, często innowacyjne instrumenty albo techniki kompozytorskie czy wykonawcze, a z drugiej strony festiwal mocno dialogujący z repertuarem klasycznym, jeśli nowatorski, to w formie prezentowania tych utworów, no ale właśnie na ten grunt ten projekt powstał i jestem ciekaw tego, jak został przyjęty, jak się ten projekt właśnie w takim podwórkowym wydaniu w ciągu dnia, w dość, powiedziałbym, sielskich okolicznościach sprawdził. Pytam też z perspektywy tego, jak jednak angażujący, wymagający jest to materiał, który razem stworzyliście.
Ja tylko powiem, że się sprawdził świetnie, bo mam wrażenie, że ta muzyka ma taką też cechę trochę, to się nazywa instalacyjną, czyli to nie jest, to właśnie nie jest taka muzyka, która jest tylko typowo narracyjno-wariacyjna, tak jak pieśń, czy jakaś sonata, nawet współczesna, która wymaga takiego rodzaju skupienia, żeby bardzo podążać za linią, bo się inaczej wypada. Ta muzyka ma taką cechę właśnie trochę soundscape'ową, trochę instalacyjną i w tym podwórku to brzmiało super. Myśmy grali w ogóle tylko z głośnikiem, nie nagłaśniając fletów. Ja rzadko gram w ogóle akustycznie, ale miałem poczucie, że to się właśnie równie idealnie wkleja w taką przestrzeń jak na festiwalu Audio Art, czyli na profesjonalnej scenie ze światłem, nagłośnieniem i odbiorcą, który siedzi na widowni. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z tych projektów, które trochę nie wymagają zbyt wiele od aranżacji. Wystarczy, żeby to było słyszalne, ale możemy zagrać nawet na podwórku, na ulicy, no, tak mi się wydaje.
Tak, i te podwórka mają w ogóle fantastyczną akustykę. My to graliśmy akurat na ulicy Chłodnej 20. To jest takie podwórko studnia. Ja pamiętam, że jak chodziłam i na samym początku festiwalu wraz z Markiem Brachu wybieraliśmy te podwórka, to jako mama trójki dzieci trochę byłam taka poirytowana, że na każdym podwórku co 5 metrów jest wielka tablica zakaz gry w piłkę. Myślę, co to za opresywne wspólnoty nie pozwalają biednym dzieciom grać w piłkę, dopóki nie zaczęliśmy tam grać koncertów. Akustyka jest znakomita, to jest troszeczkę tak, jakby to był kościół bez dachu, czyli wszystko się cudownie niesie ku górze, a jednocześnie przez to, że nie ma tego dachu i wylatuje, to nie ma takiego nadmiarowego pogłosu, prawda? I to się gdzieś tam nie zamienia w jakiś taki młyn akustyczny. Więc rzeczywiście tam graliśmy w podwórku bez żadnego nagłośnienia, a taśma po prostu była sterowana z głośników. Ludzie siedzieli sobie na leżaczkach, latały gołębie, miauczały koty, Czasami ktoś wchodził lub wychodził z klatki schodowej w wielkim zaskoczeniu, obserwując, co tu się wyprawia na jego podwórku.
Tak jest.
Także ja bardzo lubię tę atmosferę. I tak jak Dominik powiedział, myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że my tam napakowaliśmy tyle intencji w tę muzykę i tyle właśnie różnych decyzji było do podjęcia, jak tutaj opowiadamy, to na końcu nie jest to trudne w odbiorze.
No, konteksty prezentacji tego projektu są takie właśnie, jak mówiłem, a teraz płyta wychodzi w Fundacji Słuchaj, czyli wydawnictwie skupionym na popularyzowaniu muzyki swobodnie improwizowanej. Więc jeszcze kolejny plan. I tak kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać, kogo chcecie tą płytą zainteresować? W sensie, do kogo szczególnie chcielibyście ją skierować? Komu polecić?
Wow, to bardzo dzisiaj mi trudno sformułować taką jednoznaczną odpowiedź, kto ma być odbiorcą, bo wydaje mi się, że chyba ja zawsze kieruję w ogóle muzykę do ludzi, którzy po prostu szukają jakichś nowych doznań, informacji, przeżyć tego, co jest w muzyce dla mnie istotne, czyli jakaś historia, którą się opowiada, jakieś nowe brzmienie. Wydaje mi się, że oczywiście to jest też ciekawe dla osób, które się zajmują trochę historią, czy jakimś odkrywaniem na nowo tego, co się w Polsce działo właśnie zaraz po wojnie, czy zaraz przed wojną. Wydaje mi się, że ta relacja z historycznymi nagraniami i współczesną muzyką może być zachęcająca. Ja bym też powiedział, że to jest płyta ciekawa dla ludzi, którzy się interesują po prostu fletem, no bo to jest jednak instrument wciąż popularny i obecny w bardzo wielu kulturach. I trochę jednak pokazujemy, co się z fletami może dziać, kiedy się spotykają dwie twórcze osoby w takim projekcie. I też mi się wydaje, że jest to muzyka na tyle przyjemna, że ona może stać się jakimś takim bardzo, bardzo przyjemnym soundscape'em jakiegoś popołudnia. Tak mi się wydaje.
To jest też płyta tygodnia w naszym radiu za sprawą Mary Zimny. Jej recenzja
bardzo
jest
dziękujemy za to, super.
Jej recenzja jest na naszej stronie, nasza przyjemność, więc na pewno jest ta płyta też dla słuchaczy naszego radia. I pytanie, czy teraz w związku z tym właśnie projekt zaczął się w 2022 roku, właściwie był prezentowany w Warszawie, w Krakowie, teraz jest płyta, czy to otwiera nowe szanse na powrót Syreny Re na sceny?
No mamy nadzieję, że tak, mamy jakieś tam wstępne plany koncertowe. I myślę, że z jednej strony ogromnie się cieszę, że jest płyta, bo to jest też takie pewne domknięcie i taka no wielka po prostu radość, że to się udało nagrać, ale myślę, że też fajne jest to, że tak jak mówił Dominik, na każdym koncercie to brzmi inaczej, więc to jest ciekawe dla nas, ale mam nadzieję też, że i dla publiczności. Także proszę wypatrywać i będziemy na pewno koncertować jeszcze z tym materiałem.
Jak najbardziej.
Tego w takim razie wam życzę, żeby się udało wrócić z tym projektem do koncertowego grania, a jednocześnie dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli Ania Karpowicz i Dominik Strycharski.
No ja jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję za zaproszenie, wspaniale i do usłyszenia, zobaczenia.
Dzięki, pozdrowienia i pysznego, tłustego czwartku życzę wszystkim.
No właśnie.
Tu Radio Kraków Kultura.